Pozwólcie, że jeszcze raz przypomnę ten psalm setny i piąty werset. Albowiem Pan jest dobry, na wieki trwa Jego łaska, wierność Jego z pokolenia w pokolenie. Pan jest dobry, na wieki trwa Jego łaska, wierność Jego z pokolenia w pokolenie. Mam przed sobą temat, który mnie osobiście fascynuje. Ja wiem, że niektórzy czasami mówią, że to im nie odpowiada taki styl, czy taki rodzaj kazań. Niektórzy prosi mówią, że wolą takie kazanie, które gdzieś tam mocno ich porusza w takim sensie, żeby do nich osobiście coś tam powiedzieć. Ale ja lubię mówić na temat Boga, jaki jest Bóg. Ten temat po prostu, kiedy myślę o tym, aż mi serce mocno bije, jestem taki poruszony tym, ponieważ to odpowiada na wiele moich pytań. Od dzieciństwa byłem uczony takich sformułowań z piosenek chociażby i z wersetów. Pan jest dobry, Bóg jest dobry. Powtarzamy te słowa, ale dopóki życie tego nie zweryfikuje, tak naprawdę nie wiemy, nie znamy znaczenia tych słów. Nie znamy znaczenia tych słów. Znamy słówka, jak to jest w języku obcym, kiedy uczymy się języka obcego, nie wystarczy znać słówka, trzeba troszeczkę znać gramatyki. I odwrotnie, nie wystarczy znać gramatykę, trzeba znać też troszkę słówek. To musi jakoś razem iść. Tak samo i tutaj, nie wystarczy znać tylko słowo, sformułowanie Pan jest dobry, to musi gdzieś głęboko w nas wejść, musimy to przeżyć w sobie. Te pytania nam ludzie zadają, te pytania rozlegają się co chwilę dookoła nas. Gdzie był Bóg? Czy Bóg jest dobry? Czy Bóg na pewno jest dobry? I te pytania też my sami sobie zadajemy. Dlaczego wpadam w gniew? Dlaczego wpadam w rozpacz? Ano bardzo często dlatego, że szukam doskonałości. Szukam dobroci, która jest doskonała. Czegoś, co będzie doskonałe. Bardzo często to się przekłada na najdrobniejsze rzeczy w naszym życiu. Oczekujemy, kiedy kupujemy auto, że będzie dobre, że komórka, że będzie dobra. Samochód, a później ludzie oczekują, że będziemy mieli dobre dzieci, dobrych współmałżonków, dobre. Aż wreszcie dochodzimy do sedna Bóg. Czy Bóg jest dobry? Czy na pewno jest dobry? Ponieważ czasami mamy wątpliwości, czy On na pewno jest dobry i czy zawsze jest dobry. Czy dla mnie jest dobry? Może dla innych. Ale dla mnie, czy jest dobry? Ten psalm sugeruje, że Bóg musi być dobry. Musi być dobry, ponieważ to leży w Jego naturze. A skoro jest dobry, z tego wynika kilka prostych rzeczy dla nas. Po pierwsze, otrzymuję od Niego przebaczenie. Tylko ktoś, kto jest doskonały, może mi zaoferować przebaczenie. Ten ktoś, jeżeli jest doskonały, to on słyszy moje modlitwy. Jeżeli słyszy moje modlitwy, to ja mogę mieć z nim społeczność, mogę mieć z nim głęboką relację. Jeżeli mam z nim relację, słyszy moje modlitwy, jest dobry, przebacza mi, to mogę ufać Jemu we wszystkim. Cokolwiek by mi się przydarzyło w moim życiu, mogę Jemu ufać. I wreszcie ostatnia rzecz ważna też, bardzo ważna. Jeżeli Bóg jest dobry, to cierpienie i niedoskonałość. Cierpienie i niedoskonałość mają sens. Bez tego cierpienie, i mówię niedoskonałość, to jest taka drobna rzecz w naszym życiu. My jesteśmy gotowi nieraz cierpieć jako wielcy cierpiętnicy, ale niedoskonałości po prostu nie znosimy. Ani u siebie, ani u innych. Cierpienie i niedoskonałość ma wtedy sens, dopiero kiedy widzę to z Bożej perspektywy. No bo kiedy mamy tendencję do tego, żeby wątpić w ogóle w Bożą dobroć? Kiedy mam tendencję do tego, żeby wątpić w Bożą dobroć? Wtedy, kiedy przydarza mi się coś złego. Kiedy to jakaś tragedia, albo proste, znowu malutkie jakieś rozczarowanie przychodzi. Bo przecież, gdyby Bóg był dobry, nie pozwoliłby na to, żeby mi się to stało. Dlaczego mnie to spotyka? Inni mają się dobrze. Dlaczego ja taki jestem? Dlaczego w moim życiu takie rzeczy się przydarzają? A w ogóle, dlaczego na świecie tyle jest zła? Gdyby Bóg był dobry, to nie byłoby na świecie tyle zła. Tak często się gdzieś tam mówi. Zobaczcie, zanim Pan Bóg stworzył świat, znaczy właściwie w trakcie stworzenia zatrzymuje się w pewnym momencie, mówi, to jest dobre. To jest dobre. I to słowo powtarza kilka razy. Zastanawialiśmy się kiedyś nad tym, kiedyś w ogóle, co złego było w tym drzewie poznania dobra i zła. Bóg określa, co jest dobre, a tutaj nagle mówi, to jest drzewo poznania dobra i zła, od tego się trzymajcie z dala, bo jeżeli z niego zjecie, natychmiast umrzecie.
Dlaczego Pan Bóg daje taki zakaz?
Czy nie jest dobrą rzeczą znać dobro i zło? Czy nie jest dobrą rzeczą znać dobro i zło? Owszem, dobrze jest rozróżniać dobro i zło. I do tego momentu Bóg był tym kimś, kto im mówił, to jest dobre, to jest złe. Bóg ich uczył rozróżniać. Ale znać dobro i zło, to znać to znaczy też doświadczyć tego zła. Doświadczyć zła. Poza tym, nawet jeżeli potrafimy rozróżniać, czasami mówimy, dzieci jeszcze w wieku dziecięcym, on jeszcze nie umie rozróżniać, co dobre i złe. Ale my, którzy umiemy już rozróżniać, czy pomaga nam to, że potrafimy rozróżniać, co jest dobre, a złe? Czy światu pomaga to, że potrafią rozróżnić, co jest dobre, a to złe? Po pierwsze, nie potrafią do końca rozróżnić. Po drugie, to wcale im nie pomaga, bo i tak robią to, co im serce dyktuje. Poza tym jeszcze, zobaczcie, czy wcześniej sam Pan Bóg nie był dla nich takim autorytetem. On wyznaczał granice ich życia, co było dobre, a co złe. A teraz tak naprawdę na co dali się skusić? Na co dali się skusić, albo do czego dali się skusić? Dali się skusić do nieposłuszeństwa, do zmiany tego źródła autorytetu. Księga Jeremiasza, 34, rozdział 15, werset. Jest jedna z kwestii, którą Pan Bóg jakby oczekiwał od swojego ludu. Mówi tak, nawróciliście się dzisiaj, uczyniliście to, co słuszne w moich oczach, ogłaszając wyzwolenie każdy swojemu bratu. Zawarliście przede mną przymierze w domu, który jest nazwany moim imieniem. Ale 16 werset mówi, lecz zmieniliście postanowienie i znieważyliście imię moje. Bardzo podobnie jak w raju. Wiedzieli, co jest dobre. Ale w pewnym momencie zmieniają Boże postanowienie. I co tym samym robią? To oznacza, znieważają imię Pana Boga. Znieważają, depczą imię Jezusa Chrystusa. Kiedy w tej pierwszej Mojżeszowej, w trzecim rozdziale, szóstym wersecie, kiedy Ewa zobaczyła na to drzewo, zobaczcie też taką ciekawą rzecz. My mamy przetłumaczone w Brytyjkach, że ona zobaczyła, że to drzewo było takie godne tego, żeby nabyć mądrości. Mądrości. Ale tam dosłownie jest użyte słowo i nawet Biblia Gdańska używa czegoś takiego sformułowania. Mówi, że było wdzięczne na wejrzeniu pożądliwe drzewo do nabycia umiejętności. Umiejętności. W innych miejscach to samo słowo jest tłumaczone jako sukces. Kiedy Dawid szedł, zwyciężał, czytamy, że odnosił sukcesy. To jest to samo słowo. Kiedy do Jozuego Pan Bóg się zwraca, mówi, jeżeli będziesz strzegł słów tej księgi, będzie ci się powodziło. Takie słowo jest użyte, to jest to samo słowo. Czyli czego tak naprawdę pragnęła Ewa? Czego tak naprawdę zapragnął człowiek w sposób niewłaściwy? Zapragnął powodzenia, zapragnął sukcesu, zapragnął poznania, ale na własną rękę. Poza autorytetem Boga. Do tego czasu Bóg był jego wyrocznią. Bóg mówił, co jest dobre, a co złe. Teraz człowiek zapragnął sam i zapragnął posłuchać szatana, diabła. Bóg jest dobry i wszystko, co od Niego pochodzi, co od Boga pochodzi, jest dobre. Łącznie z przekazaniami i łącznie też z konsekwencjami łamania tych przykazań. To jest dobre. Bóg musiał nas w taki sposób ukarać. Więc my chcemy sukcesu, chcemy powodzenia, chcemy tej mądrości tego świata, jak mówi list do Koryntian, chcemy umiejętności, ale poza Bogiem. Poza Bogiem. Bóg mi tego niepotrzebny. Ja sobie sam to załatwię. Ty się, Panie Boże, nie wtrącaj do mojego życia za bardzo. Więc oczekujemy też doskonałości. Zobaczcie, mamy w sobie to pragnienie, zostało w nas takie poczucie doskonałości. Oczekujemy doskonałości od tego świata, jak powiedziałem, od zwyczajnych rzeczy, że będzie doskonała pogoda, że będzie doskonałe kazanie, że będzie doskonałe jakieś wydarzenie, doskonały mecz, że coś będzie doskonale. Oczekujemy tego. Oczekujemy oczywiście od innych doskonałości. Od siebie też. Od siebie też, chociaż mamy większą dozę takiej czułości przebaczania sobie i pobłażania swojej niedoskonałości. Ale bardzo często też ludzie na siebie też sioczą i mówią, nie potrafią siebie zaakceptować. Mamy w sobie poczucie doskonałości, ale nie potrafimy tego znaleźć. Nie rozumiemy, co się dzieje tak naprawdę dookoła nas. Dlaczego wpadam w gniew? Dlaczego wpadam w rozpacz w związku z tym, co dzieje się w moim życiu? Nie chcę powiedzieć, że Bożą wolą jest nasza niedoskonałość, że Bożą wolą jest nasza choroba, że Bożą wolą są jakieś katastrofy, grzech, jakiekolwiek cierpienie i przemoc. Nie chcę czegoś takiego powiedzieć, ale jeżeli Boga nie ma, jeżeli Bóg nie jest dobry, wtedy wszystko, co nas spotyka, po pierwsze, wtedy jestem zdany wyłącznie na samego siebie. We wszystkim, co mnie spotyka, jestem wtedy zdany wyłącznie na samego siebie. Nie ma Boga, nie jest dobry, jestem zdany na samego siebie. Po drugie, we wszystkim, to wszystko, co mnie spotyka, nie ma najmniejszego sensu. Wszelkie cierpienie, wszelkie moje jakieś wybuchy, bo ja chcę naprawić ten świat oczywiście, nie mają najmniejszego sensu. Najmniejszego sensu. Lepiej powiedzieć wtedy tak, jak apostoł Paweł mówi, jedzmy, pijmy, szybko napełniajmy brzuchy, cieszmy się tym momentem, bo jutro umrzemy. Tak mówi apostoł Paweł, jedzmy, pijmy, bo jutro umrzemy. Jeżeli Bóg nie jest dobry. Jest taki film Life is Good. Przetłumaczono to jako Życie jest piękne. Bardzo, naprawdę piękny, godny polecenia film. Pewien Żyd poznaje kobietę, swoich marzeń, zakochuje się, pobierają się. Przychodzi na świat ich syn, ale przychodzi też wojna. Przychodzi wojna. Jest razem z dzieckiem, razem z swoim synem w obozie zagłady i on uczy patrzeć swojego syna w specyficzny sposób na to, co tam się dzieje. Uczy go patrzeć na to wszystko, co tam się dzieje. I czasami przyczyną naszych nieszczęść w naszym życiu, naszych wątpliwości co do dobroci Boga jest właśnie to, że nie umiemy patrzeć we właściwy sposób na to, co dzieje się dookoła nas. Nie umiemy patrzeć na świat z Bożej perspektywy. Bardzo często, zwróćcie uwagę, lata dobroci, lata czyjejś przyjaźni, mówimy o między ludźmi, lata czyjejś przyjaźni, jeden dzień coś ktoś nawalił i kasujemy go. I bardzo podobnie robimy z Bogiem. Lata tego, że Pan Bóg daje ci życie, zdrowie, powodzenie, opiekę swoją. Jeden dzień coś wychodzi nie tak i kasujemy Pana Boga. I zaczynamy wątpić w Jego dobroć. Ale właśnie tacy jesteśmy. Tacy jesteśmy. Co z tego, że nie ma wojny? Co z tego, że tu nie ma kataklizmów? Co z tego, że nie ma tutaj zamachów terrorystycznych? Jeżeli coś mi się przydarzyło złego, to ten Bóg chyba nie jest aż taki dobry. Zaczynam poddawać to w wątpliwość. Nie dziś. Nie dla mnie. Może dla innych jest dobry. Ale mi takie rzeczy się przydarzają. Chyba Pan Bóg nie jest dla mnie dobry. Dlaczego mnie to akurat spotkało, że mam tak niedoskonałe życie? Tak niedoskonałego współmałżonka, czy dzieci, czy jakieś rzeczy, czy dom, cokolwiek. Dlaczego mnie to akurat spotyka? Zaczynam wszystko wątpić. Ciągle mamy do czynienia z niedoskonałością dookoła siebie. Ale przyjrzyjmy się tej Bożej dobroci tutaj. Po pierwsze, dwie rzeczy będę chciał powiedzieć. Bóg jest normą, jest tą podstawą, jest tym odniesieniem, jeżeli chodzi o dobroć, jeżeli chodzi o normę dobroci. I po drugie, Bóg zamienia zło w dobro. Tylko Bóg potrafi zamienić zło w dobro. Skąd wiem, co jest dobre, a co nie? Skąd mamy wiedzieć, coś jest dobre, a co nie? Co jest miernikiem? Co jest tym punktem odniesienia? W Ewangelii Mateusza mamy takie spotkanie, pamiętamy to, niedawno mówiliśmy o bogatym młodzieńcu. Ten bogaty młodzieniec był doskonały w oczach wielu ludzi. Był doskonały w oczach wielu ludzi. Miał wszystko doskonałe, miał wszystkiego pod dostatkiem. Doskonały samochód, doskonałą komórkę, doskonałe życie. On był po prostu doskonały we wszystkim. To dobre życie. Dobre życie, można powiedzieć. Ale te jego dobre życie, te jego dobre pieniążki nie były w stanie kupić jemu miejsca w Królestwie Pana Jezusa, tak można powiedzieć. Nie były w stanie dać mu czegoś, zapełnić tej pustki, którą miał w sobie. I zobaczmy, do czego Pan Jezus się odnosi. I dyskutuje z nim o tym, czy on rzeczywiście wypełnił do przykazania, czy nie.
mówi mu o normie dobroci.
Mówi mu, jaka jest norma dobroci. W wersecie 17, to jest 19 rozdział Mateusza, 17 werset mówi: jeden jest tylko dobry, Bóg. Jeden jest tylko dobry i to jest Bóg. Czy życie, czy dobre życie składa się tylko z dobrych okoliczności? Spotykają mnie dobre rzeczy, dobre okoliczności. Oczywiście ja wtedy, jeżeli wszystko jest dobrze dookoła mnie, to ja wtedy jestem dobry, dobrze się zachowuję. To wtedy daje mi też dobre odczucie. Jeżeli dobrze się czuję, to znaczy, że wszystko jest dobrze i Pan Bóg jest dobry i życie jest dobre. Czy taka jest norma? Moje odczucie ostateczne?
Zobaczcie, jeżeli chodzi o odczucie. Młodzi ludzie pokazują nam coś dziwnego i niesamowitego. Dlaczego tak? Dlaczego sięgają po narkotyki? Nawet jeżeli wiedzą, że to jest złe. Wiedzą, że to jest szkodliwe. Dlaczego po to sięgają? Ponieważ wyczuwają, że w życiu musi być coś lepszego, coś głębszego. Chcą doświadczyć czegoś głębszego w swoim życiu. Dlatego sięgają nawet po rzeczy, które wiedzą, że to im zaszkodzi. Słyszałem, że wkłada się jakieś lekarstwa pod powieki. No to dla mnie przekracza już, może za mało wiem jeszcze, ale norma jest taka, coś daje mi kopa tak zwanego, to tak się mówi, coś daje mi kopa, czyli daje mi dobre uczucie, dobre odczucie, to musi być dobre. To musi być dobre. Czemu mam po to nie sięgnąć? Mówi się wtedy, prawda, jeżeli ktoś nawet jest w relacji z kimś, mówi, z tobą czuję się jak w niebie. Ty zabrałaś mnie do siódmego nieba, albo to jakiś tam narkotyk mówi, no zobaczysz, jak to cię szarpnie, jak to cię, to pójdziesz do siódmego nieba od razu w butach. Bo rzeczywiście to jest ich norma, to jest odniesienie. Dobrze się czujesz? To jest to. To jest to. To jest norma tego, co jest dobre wtedy, moje odczucie. Zobaczmy list Jakuba 1,17. Jakuba 1,17 mówi w taki sposób, mówi, wszelki dar dobry, wszelki dar doskonały, skąd pochodzi? Z góry. Od kogo? Od Ojca Światłości. U Niego nie ma żadnej odmiany ani cienia zmienności. Skąd pochodzą dobre dary? Z góry. Od Ojca Światłości. Jedynie Bóg jest źródłem dobra. Tylko od Niego może pochodzić dobro. Wiele rzeczy może wyglądać dobrze, może smakować dobrze, możemy rzeczywiście dobrze się czuć w danym jakimś tam momencie. Kiedy robimy to, albo bierzemy coś, bierzemy w czymś udział. Ale jeżeli coś nie pochodzi od Boga, to nie jest dobre. I moje odczucie nie może być normą dobroci. Wyobraźcie sobie, gdyby ktoś powiedział w taki sposób. Szpinak nie pochodzi od Pana Boga. Czekolada tak, szpinak nie. W niebie nie będzie szpinaku, będzie mnóstwo czekolady. Szpinak jest prawdopodobnie efektem przekleństwa, jakie spadło na ziemię z powodu grzechu człowieka. Szpinak jest niedobry. Dlaczego ktoś miałby w taki sposób mówić? No bo nie lubi szpinaku prawdopodobnie. Prawda? Ale czy jego odczucie może być normą tego, że to jest dobre, a tamto jest złe? Czy jego odczucie będzie normą? Każdy zdrowy tutaj na umyśle człowiek powie, oczywiście, że szpinak jest dobry i jest lepszy niż czekolada w sensie zdrowotnym. Prawda? Nie w sensie smaku koniecznie, ale w sensie zdrowia. Ale stąd jest ważna, właśnie bardzo ważna lekcja. Moje odczucia nie mogą być normą tego, co jest dobrem. Bożej dobroci. Moje doświadczenia nie mogą być tą normą. Źródło pochodzenia, skąd pochodzi dobroć? To, czy ja coś lubię, czy nie, nie może być normą, czy coś jest dobre. Nawet jeżeli to dobrze wygląda, smakuje, sprawia, że czuję się lepiej, to wcale nie oznacza, że to jest dobre. Moje doświadczenie nie jest i nie może być normą dobroci. Każda dobra rzecz ma swoje źródło w Bogu. Z Boga, jedynie z Boga wychodzi to, co jest dobre. Oczywiście możemy użyć tego, co od Boga wychodzi, nawet do złych celów. Bóg daje nam zboże, zamiast robić mąkę i z tego chleb, można z tego pędzić bimber. No, ale Bóg daje w dalszym ciągu dobre rzeczy. Co my z tym zrobimy, to już jest inna rzecz. To jest pierwsza rzecz, więc co jest miernikiem, normą, podstawą jakiej normy dobroci? Po drugie, Bóg zamienia zło w dobro. Jak Bóg może być dobry, skoro pozwala na tyle nieszczęść? Skoro pozwala na to, żeby mi akurat coś się przytrafiało? Skoro pozwala na cierpienie i w ogóle na jakąkolwiek niedoskonałość? Bo skoro Bóg ma wytępić zwyrodnialców, to dlaczego nie miałby wytępić wszelkiej niedoskonałości? To wtedy co? Musiałby cały świat znowu zabić, wytępić, tak jak to było za dni Noego. Ale załóżmy, że człowiek ma rację. Ktoś przychodzi do was z takim pytaniem i mówi, jak Bóg może być dobry, skoro tyle zła cierpienia? Zadajcie mu też pytanie. Zadajcie też jemu pytanie w drugą stronę. Załóżmy, że masz rację. Załóżmy, że Bóg nie jest ani dobry, ale w ogóle go nie ma. W ogóle go nie ma. Czy to rozwiązuje problem ludzkości? Czy to rozwiązuje problem cierpienia? No nie ma Boga, tak? Dobrze. Nie jest dobry, a nawet go w ogóle nie ma. Czy to rozwiązuje problem człowieka, problem cierpienia? Problem naszej niedoskonałości? W jaki sposób? W żaden sposób. Edukacja dawno pokazała to, świat pokazuje to nieustannie. Kiedyś bardzo wierzono w to, że człowiek, kiedy wreszcie będzie wykształcony, edukacja da dobre życie, dobrych obywateli. Jakoś tego nie stwierdzamy. Jeżeli coś nie jest dobre, to znaczy, że nie ma swojego źródła w Bogu, to nie pochodzi od Niego. Pamiętajmy, Bóg jest suwerenny, Bóg jest poza naszą kontrolą. To On kontroluje wszystko, nie my kontrolujemy Boga. Bóg pozwala na to, żeby przydarzało nam się zło. Bóg jest dobry, ale pozwala na to, żeby przydarzało się zło. Dlaczego? Nie wiemy. Nie wiemy. Nie mamy wglądu w Jego plany, nie mamy wglądu w to, co On robi jakby z tej drugiej strony. Nie potrafimy Jemu radzić, ani też nie mamy prawa Go sądzić, sadać na ławie oskarżony. Nasz problem jest taki, że mamy złe, niewłaściwe i niewystarczające normy dobra. Nieraz tylko dobre, norma jest taka, nikomu krzywdy nie robię, więc to jest dobre. I dobrze się w tym czuję, więc to jest dobre. To jest zła norma. Zła norma. Nasza norma mówi, to co ja uważam, to jest dobre. Ja uważam, to jest dobre, to jest dobre. Moja opinia, moje doświadczenie, to jest Boża norma. Ktoś może powiedzieć takie, nie ma Bożej normy. Nie ma jakiejś prawdy absolutnej. Są tylko normy Kościoła, albo normy jakiekolwiek tam religijne. To są normy jakieś tak zwane, które się mówi, że są od Boga. I rzeczywiście jest na tym tle wiele takich wynaturzeń, że ludzie wymyślają swoje prawa i mówią, to jest od Pana Boga. Pan Bóg tego zabrania. Tak bardzo często rzeczywiście bywa. Ale też, jeżeli ktoś mówi w taki sposób, jeżeli ktoś mówi, nie ma prawdy absolutnej, nie ma takiego czegoś, do czego wszyscy musieliby się odnosić, to stwierdzając, mówiąc takie zdanie, mówi, to ty ustanawiasz teraz prawdę absolutną. Bo skoro mówisz, że nie ma prawdy absolutnej, to tym zdaniem ustanawiasz swoją prawdę absolutną. Ty mówisz to. Gdzie jest punkt odniesienia? Gdzie jest punkt odniesienia? Ludzie wpadają sami w swoje pułapki. Jeżeli to jeszcze mówi świat, to jeszcze rozumiemy. No tak to jest po prostu. I dają sobie wmawiać. Jeden przez drugiego powtarzają głupoty, po prostu głupoty ateistów. Ale Kościół bardzo szybko za nimi nadąża. I to, co ostatnio czytaliśmy, Kościół wpada w fałsz, w diabelskie sidła. Centralny, metodystyczny Kościół Zjednoczony prowadzi kampanię. Wielkie hasło, które czytałem, mówi, być gejem jest dobre. Być gejem jest dobre. Zaakceptuj to, że jesteś gejem. Bo skoro, żeby dobrze się czuć, to musisz zaakceptować to, jaki jesteś. Skoro Pan Bóg stworzył cię gejem, powinieneś to zaakceptować. Będziesz się czuł dobrze z tym. Po co masz z tym walczyć? Kościół. Kościół. Kochani, nikt z nas nie lubi ani bólu, ani strachu, ani niewygody i niedoskonałości. Nikt z nas tego nie lubi. Ale czy z tego powodu bojkotujemy na przykład dentystów? Bojkotujemy, strzelamy do chirurgów? Bo oni przecież nas straszą. To jest straszne iść do dentysty czy do chirurga. Temu podobnych zawodów. Nie likwidujemy ich z tego powodu, że zadają nam ból. Nie likwidujemy ich. Ale z Bogiem mamy chęć tak zrobić. Mamy chęć usunąć Go, zdyskredytować, powiedzieć, że to jest nieważne i ja sobie stworzę swojego Boga na swój obraz, swoje podobieństwo. Więc dowodem na dobroć Boga nie jest moje odczucie, ale Jego natura. Tak więc to, że Bóg jest dobry, nie oznacza, że nic złego mi się nie przydarzy. Żyjemy w świecie złym, żyjemy w świecie pełnym niedoskonałości i przewrotności. Ale czy jesteśmy skazani na porażkę? No bo w końcu przecież wszyscy pewnego dnia umrzemy, odejdziemy stąd. Dobroć Boga oznacza też, że On potrafi obrócić to zło na dobro. To jest coś cudownego, coś pięknego. On zamieni to zło, które dzisiaj Ciebie spotyka, na swoje dobro. I tak czytamy w wersecie, tym ukochanym wersecie milionów wierzących ludzi, Rzymian 8:28. Wiemy, on chce, żebyśmy to wiedzieli i podkreśla, wiemy. Nie mówi, chciałbym, żebyście wiedzieli, ale mówi, wiemy to. To jest coś, co Boże dzieci mają w środku. Wiedzą to. Tak jak Jan mówi, wiecie, co jest prawdą. Nie trzeba was pouczać. My wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. Bóg współdziała. Nie, że Bóg zamierza współdziałać. Nie, że Bóg chciałby współdziałać. Nie, że Pan Bóg kiedyś współdziałał, a może kiedyś będzie współdziałał z kimś tam. Bóg współdziała. Czas teraźniejszy. Teraz. Bóg współdziała. W niektórych sprawach? Nie, we wszystkim. We wszystkim ku dobremu. Dlatego powie w innym miejscu, że gdzie grzech się rozmnożył, tam łaska jeszcze bardziej obfitowała. Łaska zwyciężyła. Diabeł popełnił samobójstwo. Grzech nie ma szans z nami. Z Bożymi dziećmi grzech nie ma szans. Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Nieustannie mamy pragnienie zrozumienia tego, co dzieje się, albo przynajmniej obwinienia kogoś za zło, które mi się przydarza. I to jest ciekawe, że tak szybko, tak łatwo przychodzi nam wtedy na myśl Pan Bóg. Tak szybko oskarżamy Boga. Normalnie człowiek żyje, w ogóle Bóg go nie obchodzi, ale jeżeli dzieje się katastrofa w jego życiu, coś nieszczęśliwego, to gdzie jest Pan Bóg? Dlaczego nie jest dobry? To i On jest dobry, to gdzie On w ogóle jest? Tak szybko pod ręką znajduje się imię Pana Boga. Co to wyraża? Co to oznacza? Co oznacza takie w ogóle zdanie? Mówię, skoro jest Pan Bóg, dlaczego nie zareagował? Oznacza to albo istnieje, ale nie potrafi temu pomóc, albo jest zły i nie chce pomóc, albo go po prostu w ogóle nie ma. Ale skoro Pan Bóg nie istnieje, dlaczego go w ogóle wzywamy? Skoro Pan Bóg nie istnieje, skoro tak przeklina ktoś Pana Boga, to po co go w ogóle wzywa? To po co go w ogóle wzywasz? Skoro nie istnieje, uważasz, że nie jest dobry. Po co się na niego powołujesz? Ale samo to, że się powołujemy i tak wołamy, te słowa będą oskarżeniem przeciwko nam samym. Będą oskarżeniem przeciwko człowiekowi. Bo człowiek ma w sobie poczucie, że powinno być dobro, powinna być sprawiedliwość, powinna być doskonałość, a nie potrafi tego znaleźć. Czym się różni kształtowanie bożka z drewna, z jakiegoś kamienia, z czegokolwiek, od tego, że ktoś sobie kształtuje bożka czy Boga w swojej głowie? Prawie niczym. Owszem, my dzisiaj, kiedy patrzymy na wystrugane bożki, mówimy, ale prymitywni. Ale co my robimy, my wykształceni, inteligentni, żyjący w XXI wieku? Tak samo robimy to. Może bez dłuta, ale my sobie formujemy Boga na nasze potrzeby. Bóg powinien tak zadziałać. Ja mogę Pana Boga pouczyć, jak to powinno być. I kogo powinien ukarać? Tamtych złych, dlaczego dobrych karze tutaj? My to samo robimy, kiedy kształtujemy Boga na własny obraz, na własny pomysł. Bardzo często myślimy, co ja bym zrobił, gdybym ja był Bogiem. Ale w ten sposób ja wynoszę siebie właściwie w miejsce Boga. Ja staję w miejscu Boga. Ja chcę decydować. Ja chcę określać o tym, co jest dobre, a co złe. A czy to nie jest głupie, jak się nad tym zastanowić, tak zwyczajnie po prostu? Czy to nie jest nierozsądne? Bóg jest dobry. Jest dobry cały czas. Jest dobry niezmiennie. tak jak czytamy właśnie w tym psalmie na początku, na wieki trwa Jego łaska. Wierność Jego z pokolenia w pokolenie. Na wieki, nieustannie. Pan Bóg w tym się nie zmienia. Złe rzeczy mogą się przytrafiać, ale pamiętaj, że zawsze może być gorzej. Zawsze może być gorzej. Kiedy ktoś ci mówi o tym, że ależ ja to mam tragiczne życie, powiedz mu, zawsze może być gorzej. Jeżeli ktoś ci mówi właśnie, że ma tragiczną rodzinę kogoś tam w rodzinie, zawsze może być gorzej. Był pewien kaznodzieja, który w taki sposób bardzo często odpowiadał, zawsze może być gorzej. Pewien parafianin, nie podobało mu się to i postanowił zagiąć pastora. Przy wyjściu, kiedy pastor się żegnał z ludźmi, podchodzi do niego i mówi, pastorze, miałem sen, że poszedłem do piekła. O, synu, zawsze może być gorzej, mówi. Ale mówi, pastorze, ja poszedłem do piekła i byłem potępiony tam na wieki. No, zawsze może być gorzej. Ale jak to zawsze może być gorzej? Co może być gorzej od pójścia do piekła? Może być gorzej to, że to nie będzie sen i to naprawdę się ziści. Zawsze może być gorzej. Czy Bóg nie jest dobry? Spójrzmy też w taką stronę, że ktoś mówi, Pan Bóg nie jest dobry. Mówi, i co? I nie dał ci drogi wyjścia? Nie dał ci drogi ratunku? Nie przygotował ci drogi zbawienia w swoim Synu Jezusie Chrystusie? Nie dał nic? Nie dał? Naprawdę? Nie chcemy tego rozważać. Bóg jest dobry, bo dał nam drogę wyjścia, bardzo kosztowną, dla Niego, nie dla nas. Dla Niego, nie dla nas. On zapłacił za to ceną życia swojego Syna. Bóg jest dobry. Dał nam ratunek w swoim Synu Jezusie Chrystusie. Dał wyjście od tego przekleństwa, od tego zamkniętego kręgu śmierci, tej pewnej śmierci. Dlatego też właśnie w liście do Rzymian, 11 rozdziale, 22 wersecie, kiedy tam jest rozważanie poganie, którzy są nieoświeceni, poganie, którzy nie znają przekazań Bożych i Żydzi, którzy znają zakon, zwraca się do nich, mówi w taki sposób, mówi, zważ na dobroć i surowość Bożą. Zważ, zastanów się nad dobrocią i surowością Boga. Zważ. To słowo zważ bardzo lubię, to jest waga. Zważ, przyjrzyj się temu uważnie. Jak jest Bóg dobry? Jak Bóg jest dobry? I też zważ na to, że jest surowy. Przyjrzyj się temu uważnie. Ja mogę nie wiedzieć, co dobry Bóg zamierza. Ja nie wiem, dlaczego są tragedie, dlaczego się przydarzają mi, czy komuś bliskiemu, komu, o kim bym nie pomyślał, że takie rzeczy może się mu przydarzyć. Czemu jemu? Czemu mi? Takie myśli przychodzą do naszego serca. Te rzeczy mogą się wydarzyć. Mogę tego nie rozumieć. Nie wiem, nie muszę tego rozumieć. Ale ten werset, Rzymian 8:28, on sugeruje nam, że mamy wiedzieć pewną rzecz. Mam wiedzieć, że Bóg jest dobry. Mam wiedzieć, że Bóg ma dobry plan dla mojego życia. Mam wiedzieć to, że On nie tylko jest w stanie to zrobić, ale On teraz właśnie to robi. On teraz nad Twoim życiem pracuje. Ten werset pozwala mi spojrzeć na życie z Bożej perspektywy. Ja mogę powiedzieć, tak, życie jest dobre, ale tylko dlatego, że mam dobrego pasterza, dobrego Zbawiciela, dobrego Boga. Boża dobroć nie oznacza, że nic złego mi się nie przydarzy, ale to, że jest dobry, oznacza, że jest w stanie pewnego dnia obrócić to wszelkie zło, to wszelkie nieszczęście, wieczne dobro. Po tej stronie życia mogę tego nigdy nie zrozumieć, mogę tego nigdy nie dostrzec, ale mogę wiedzieć już dzisiaj, według tych słów, które czytaliśmy, że to moje cierpienie, Twoje cierpienie ma sens. Inaczej Bóg nigdy nie pozwoliłby na to, żeby to się przydarzyło. Cierpienie, które dzieje się w Twoim życiu czy dookoła Ciebie, ma sens. Bo inaczej Bóg nigdy nie pozwoliłby na to, żeby to się przydarzyło. Bóg jest wszechmocny. My widzimy tylko dziś. My próbujemy analizować ewentualnie przeszłość, wyciągać wnioski, spekulować co do przyszłości. Ale Bóg jest poza czasem. Bóg jest poza czasem. List do Hebrajczyków, teraz parę wersetów na koniec, 10 rozdział, od 36 wersetu. Mówi tak, Hebrajczyków 10:36, to jest takie podsumowanie w pewnym miejscu. Pamiętajmy list do Hebrajczyków, bardzo dobrze czytać z taką właśnie myślą o tym bracie, tym doskonałym, starszym bracie. Naszej chęci, naszemu pragnieniu upodobania się, upodobnienia się do Niego. Wielu upadało, wielu myślało, że już tego nie osiągnie. Przez cały czas ten list jest taką motywacją, zachętą. I to jest jedno z takich miejsc, gdzie zachęca tutaj. Mówi, albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. To, co dzisiaj przechodzisz, może wydawać ci się wiecznością. Może wydawać ci nie do zniesienia. Ale z Bożej perspektywy to, co przechodzisz, to jest tylko mała chwilka. Teraz na krótko, gdy trzeba, jesteśmy zasmuceni z jakiegoś powodu. Czy Bóg nie jest dobry? Bóg jest dobry cały czas. To jest Jego natura. On musi być dobry. I nie tylko chce nam oszczędzić to całe zło, na które zasługujemy. Bo też powinniśmy zważyć na tą kwestię. Zasługujemy na potępienie. A Bóg nie tylko chce nam tego oszczędzić. On chce przemienić zło, które już nas spotkało w naszym życiu, w dobro. Ale tylko On może tego dokonać. Tylko w Jezusie Chrystusie. Tylko. Pamiętaj też, że dzieje ci się krzywda, zawsze może być gorzej. Nasze najlepsze bardzo często ogranicza się, jak pomyślałem sobie, no, jak myśli, najlepsze. Najlepsze to myśli sobie najlepszy szpital, albo najlepsze więzienie, albo najlepsza sala tortur. Ale to jest bez sensu, prawda? W dalszym ciągu to jest szpital, to jest więzienie, to jest sala tortur. Dobro jest tylko u Boga. Dobro pochodzi tylko od Boga. Jeżeli chcemy dobroci tego sukcesu, powodzenia skąd inąd, z innego źródła, hańbimy, depczemy Boże imię tak naprawdę. I zamiast mówić o pewnych rzeczach, które rzeczywiście mogą wyglądać na dobre, tak jak czekolada wygląda na dobrą, jakaś okazja, jakaś oferta, skorzystaj z tej chwili, tu zarobisz, to pieniądze, już to ci da szczęście, to ci da powodzenie. Jeżeli myślisz o tych rzeczach i chciałbyś powiedzieć, o to jest dobre. I tak nieraz mówimy o kimś, o czyimś życiu. O, to jest dobre, o, bo dostał dużo kasy na przykład. Ale dobre rzeczy, bo na przykład wygrał 1 000 000 złotych. Albo ma dobrego lekarza. Raczej powinniśmy wejść w nawyk mówienia, Bóg jest dobry. Cokolwiek mi się przydarza, cokolwiek Tobie się przydarza, cokolwiek przydarza się dookoła nas, Bóg jest dobry. Niezmiennie zawsze jest dobry. Pamiętaj, nie osądzaj Boga według swoich norm dobroci. Nie osądzaj Boga według tego, co Ty uważasz, że zrobiłbyś na Jego miejscu. Kiedy zaczniesz, to do Joba tak Pan Bóg jakby w skrócie mówi, jak zaczniesz już kontrolować żywioły tego świata, ruchy planet na niebie, to ja wpadnę do Ciebie poradę. Tak jakby Hiob tak chciał powiedzieć, Pan Bóg do Hioba powiedzieć. Jak już zaczniesz to kontrolować, to ja wpadnę do Ciebie poradę, zapytam się, co zrobić, zapytam się o normy, dobra, wtedy się z Tobą skonsultuję. Ale dopóki tego nie potrafimy, spokornijmy troszkę. Uniżmy się przed Bogiem. Uznajmy Jego dobroć. Psalm 119, 96 werset. Biblia brytyjska mówi wprawdzie tylko w taki sposób. Widziałem koniec wszelkiej rzeczy. A tysiąclatka mówi tak. Zobaczyłem, że wszelka doskonałość ma granice. Wszelka doskonałość ma granice. Psalm 119, 96 werset. Brytyjka mówi, widziałem koniec wszelkiej rzeczy. Ale tam jest dosłownie użyte właśnie sformułowanie doskonałość. I doskonałość, jaka doskonałość? Ta ziemska, ludzka doskonałość. Te rzeczy, o których mówisz, doskonałe. To wszystko ma swój koniec. Była już doskonała pogoda, były już doskonałe rzeczy, to wszystko było. I to się wszystko kończy. To doskonałe. To się wszystko kończy. Zobaczyłem, że wszelka doskonałość ma granice. Ale co? Ale Twoje przykazanie sięga bardzo daleko. Ci, którzy trzymają się Bożego Słowa, chcą być Bogu wierni.
Oni idą razem z tym przekazaniem. Idą dalej niż wszelka niedoskonałość tej ziemi. Niż wszelka niedoskonałość tej ziemi. Nas już nie dotyczy niedoskonałość. W Bożych oczach jesteśmy doskonali. W Bożych oczach jesteśmy już ukształtowani na obraz Jego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego w liście do Koryntian mówi w taki sposób, 1 Koryntian 13:10 mówi, lecz gdy nastanie doskonałość, to co cząstkowe przeminie. Tam mówi o miłości. I gdy nastanie doskonałość, teraz jesteśmy otoczeni niedoskonałością, nieustannie. Swoją, cudzą niedoskonałością. Niedoskonałością tego świata. Jesteśmy otoczeni, wręcz mówi, całe stworzenie wzdycha. Całe stworzenie boleje. Kiedy wreszcie nadejdzie Chrystus? Kiedy nadejdzie Jego doskonałość? Mówi, nastanie doskonałość. Nastanie doskonałość. To, co cząstkowe, to wszystko przeminie. I jeszcze raz list do Hebrajczyków, 12 rozdział, 23 werset. I tym wersetem zakończę. Mówi tam o tym, do kogo przystąpiliśmy. Też znowu motywuje ich, zachęca. Do czego podeszliście? Tamci do góry, takiej fizycznej góry, tam były grzmoty i tak dalej. Otrzymali przykazanie, wspaniale. To było wielkie rzeczy, wielkie wydarzenie. Mówi, ale wy przystąpiliście, w tym 23 wersecie mówi, do zebrania pierworodnych, do tych, którzy są zapisani w niebie, do Boga, sędziego wszystkich i uwaga, do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość. Do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość. To jest równocześnie obietnica dla Bożych dzieci, dla mnie i dla Ciebie. To są ci, którzy osiągnęli doskonałość. Ale pamiętajmy też, że błąd wielki robimy, jeżeli czekamy na doskonałość tego świata. Że będzie jakiś doskonały polityk. Że będziemy mieli doskonałego współmałżonka. Że będziemy mieli doskonałe zdrowie. Że będziemy mieli doskonały dom czy jakikolwiek inny sprzęt. To wszystko jest cząstkowe. To wszystko przemija. To wszystko się psuje. To wszystko ulega degradacji. Jeżeli tego nie rozumiem, będę się wściekał. Będę się denerwował. Będę atakował innych albo siebie. Czasami zwyczajna, prosta rzecz. Rozmawialiśmy niedawno o tym. Szczególnie zimą. Ja bardzo nie lubię, kiedy posypuje się chodniki. To jest moje. Bardzo nie lubię, kiedy posypuje się chodniki. Jestem po prostu zaśmiecone, zabrudzone. Te wszystkie rzeczy, które tam leżą, nie będę tego wymieniał teraz. No mówię, po co to wszystko? Po co to? To są tony piasku, które przez cały czas, jeszcze teraz i przez całe lato będą zbierane i tak nigdy nie jest wyzbierane do końca. Mnie to denerwuje. Ktoś powie, a się czepia. Niepoważnie jest. Ale co się dzieje ze mną? Ta głupia rzecz sprawia, że ja się denerwuję, że ja się oburzam, rozmawiam z sobą, dialog prowadzę. Myślę o tym, że ktoś powinien tu porządek zaprowadzić i tak dalej. Czy ty głupi jesteś? Mówię do samego siebie później. Jestem otoczony niedoskonałością. Nie mogę oczekiwać, że wszystko będzie doskonałe zawsze dookoła mnie. Tylko Bóg jest doskonały. I On jest dobry w tej doskonałości. Doskonale dobry. Dlatego, jeżeli przychodzimy do Niego, to u Niego jest to spełnienie. U Niego jest spełnienie. Pamiętajcie o tym. Niech te słowa tak dodadzą nam otuchy, zachęty, takiej odwagi do tego, żeby żyć i stawiać czoła tym trudnym momentom w naszym życiu. One były, są i będą. Ale w końcu przychodzi ten moment, kiedy nastanie doskonałość i my podchodzimy do ludzi sprawiedliwych, którzy właśnie osiągnęli tą doskonałość w Jezusie Chrystusie. Zapraszam, powstańmy na modlitwę.